Mamy wyjątkowy kontekst wydarzeń przy lekturze tej Ewangelii, bo przecież wiemy, że właśnie dzisiaj jest rocznica, jak straciliśmy w sposób fizyczny, jakiś dotykalny osobę Jana Pawła II. Jednocześnie widzimy, jak słowa Jezusa sprawdzają się na tym człowieku, ponieważ w sumie to go bardziej jeszcze odzyskujemy. On nie trwa tylko w jakiejś pamięci, we wspomnieniach, ale dla wielu osób jest tak, że czuje się jego obecność. Że jest kimś, kogo śmierć tak naprawdę nie naruszyła. I w tym dniu też widzimy bracia i siostry w kościołach, w kaplicach, w innych miejscach, że są zasłonięte krzyże fioletową tkaniną. I to nam przypomina, że Kościół jest jakimś okrętem, łodzią. Ten krzyż, maszt dostaje żagiel, żeby mógł chyba szybciej płynąć do drugiego brzegu. Ta tkanina w rzeczywistości dzisiaj jest zawieszana, ponieważ ma symbolizować zasłonięcie naszych grzechów w Chrystusie Jezusie, tego wstydu, który wisi na krzyżu. On jest zasłonięty. To przypomina, że Bóg zasłania nasze grzechy w Chrystusie, ukrywa to wszystko, co jest naszym wstydem, naszą hańbą, a z drugiej strony też ta zasłona ma symbolizować ukrytą rzeczywistość, do której Bóg nas powołuje. Ten świat, którego nie widzimy. Niewidzialny świat. Królestwo Boże. Królestwo Niebieskie. To, co Jezus tak nazywał. I Jan Paweł II jest taką osobą dla nas w tych ciągłych podróżach, ginąc nam z oczu, jednocześnie przed te oczy nam pokazywał jakiś inny niewidzialny świat. I ta ostatnia jego podróż ze światy też nam pokazuje, że ten niewidzialny świat jest, bo on w dalszym ciągu jest jakoś ten papież widzialny. W naszych sercach, duszach, słowach, modlitwach. Co on by dzisiaj, bracia i siostry, nam pokazał? Co by dzisiaj Ojciec Święty nam powiedział? No na pewno nie ograniczyłby się do samych ceremonii, świąt, podniosłych, jakichś imprez. Zapewne pragnąłby, żebyśmy dobrze odczytali to, co Jego Mistrz mówił. Jezus Chrystus. A dzisiaj Ewangelia mówi o bardzo istotnym temacie życiowym. Temacie, który się nazywa strata. Jezus mówi, kto straci swoje życie, ten je odzyska. Kto kocha swoje życie na tym świecie, to je straci. Kto nienawidzi na tym świecie swojego życia, odzyska je. Trochę trudne słowa, bulwersujące, niepokojące, mogą wywoływać bunt, rewolucję w sercu. No ale tak powiedział Pan Bóg i co zrobić? Nie będziemy zmieniać tego, żeby było nam wygodniej. Bo kiedy tracimy cokolwiek z tego życia, no chociażby pracę, czy tam zdrowie, stanowisko, szkołę, ukochaną osobę, przyjaciół, czyli to wszystko, na czym zwykle opieramy swoje życie, albo przynajmniej w pierwszym stadium na tym opieramy swoje życie i sens swojego życia i cel, wtedy zwykle przeżywamy to bardzo dramatycznie, taką utratę. Śmierć kogoś najważniejszego. Wartość naszego życia zostaje wtedy nawet zakwestionowana. Po co żyć, skoro jego nie ma, tego nie ma, czegoś nie ma. Ale to życie jest naznaczone stratą od początku do końca. I nikt z nas nie może sobie zagwarantować, że uniknie, ominie taką stratę, jakąkolwiek. Krzyż jest z każdej strony, na tych ścianach. I chyba by człowiek musiał być ślepy, żeby go nie zauważyć, że on jest wszędzie. Z każdej strony. On, ten krzyż, coś zasłania i coś odsłania. Najczęściej na skutek takich przeżyć pogrążamy się w depresji. Utrata jest nawet tak definiowana jako depresja. Czasem popadamy w zwątpienie. Ludzie zamykają się w sobie. Niektórzy popełniają samobójstwo, bo po co żyć, jak jego nie ma, jej nie ma, tego nie ma, tamtego nie ma. Taki nie jestem, jakbym chciał. Coś tam człowiek w sobie widzi jako utratę. Niektórzy ludzie zapadają się w rozpacz na wiele lat. Tracą chęć do życia. Popełniają samobójstwo, jak powiedziałem. jakie jest życie. No pełne zasadzek. I nie jesteśmy pewni, co jutro przyniesie. Nie mamy pewności co do swego bezpieczeństwa, żeby nie wiem, jakie uczucia, jakie deklaracje, gwarancje, układy, przymierza. Wszystko może się połamać na tym świecie. Więc większość z nas żyje w świadomym, półświadomym albo wypieranym, ale jednak poczuciu zagrożenia. W każdej chwili możemy utracić tego ukochanego lub tą ukochaną, dziecko, męża, żonę, rodziców. Majątek, wszystko jest możliwe na tym świecie. Jezus mówi, kto nienawidzi życie na tym świecie, to sobie inne życie może zapewnić. Tu wszystko jest możliwe. Klęska żywiołowa, kradzież, bankructwo, za chwilę może być wojna. Ta szerokość geograficzna nie zabezpiecza nas przed takimi sytuacjami. Niewiele trzeba, byśmy się zapadli w smutek. Zawód emocjonalny, zawód miłosny, jakiś stres, konflikt rodzinny, trudna sytuacja materialna i tak dalej. Przeżywamy rozpacz, przeżywamy płacz, maskujemy się, zasłaniamy to wszystko, ten płacz zasłaniamy, ten wstyd nasz, tą tragiczną sytuację gdzieś tam zawalujemy, parawanem zasłonimy. I ten krzyż dzisiaj to o tym też przypomina, że my nie lubimy czuć bólu. Nawet jeśli cierpimy ból, to nie lubimy czuć bólu i uśmiechamy się. Jak sobie z tym radzimy? Jak sobie radzimy z krzyżem? Jak sobie radzimy z cierpieniem, z utratą? Wiemy dobrze, bracia i siostry, że niektórzy ludzie potrafią tak świetnie udawać, że nie ma krzyża w ich życiu, że nie cierpią, że ból na pewno ich nie spotka, innych tak, sąsiadów na pewno, ale ich nie. Tak świetnie udawać, że są szczęśliwi i że żadne nieszczęście nie dotknęło ich przez wiele lat, że inni patrząc na nich mówią, jacy oni są szczęśliwi. Tysiące razy to słyszałem w rozmowach z ludźmi czy spowiedziach. Kiedy ktoś odsłaniał całe swoje zawstydzone, zakrzyżowane życie, ale jednocześnie mówił, że sąsiedzi ich odczytują jako bardzo szczęśliwą, na przykład parę małżeńską. A tam jest gehenna. Połykamy wielbłądy, przecedzamy komary, uczymy się radzić sobie z jakoś z tym cierpieniem, ale poza Chrystusem nie ma rozwiązania. Nie ma. Większość z nas, bracia i siostry, wypiera tą rzeczywistość krzyża, zasłania ją. I dzisiaj Kościół też o tym przypomina przez ten znak. I większość z nas na co dzień boryka się z poczuciem winy, ale nie lubi czuć się winna. Owszem, lubi obwiniać. To jest prawda o nas. I to mamy jeszcze takie poczucie winy, które jest nieadekwatne do sytuacji. Co mam na myśli? Albo za bardzo się obwiniamy o to, że coś tak nam nie wyszło, jakbyśmy my chcieli, i w sumie jest to zdeformowane poczucie winy, perfekcyjne, egoistyczne, nawet narcystyczne. Może nawet jest grzechem takie poczucie winy, kto to wie. A z drugiej strony w ogóle nie czujemy winy, kiedy zranimy jego, drugiego człowieka. Kiedy zrobimy takie nieszczęście, które ludzie nazywają grzech, to wtedy nie czujemy się winni. Czujemy się winni, kiedy nie spełniamy swoich egocentrycznych wymagań. Ale kiedy naprawdę zrobimy grzech, nie lubimy się czuć winni. Tu jest duża deformacja. Wysłuchałem miliony grzechów i widziałem to w większości przypadków. Połykamy wielbłądy, przecedzamy komary, karzemy się za domniemane winy i usprawiedliwiamy się za to, o co powinniśmy naprawdę poprosić o przebaczenie. Oszukujemy samych siebie, swoje uczucia i to jeszcze bardziej nas wtedy niepokoi, to nie przynosi ulgi. Tak więc większość dni i nocy człowiek spędza z zaniżonym poczuciem wartości, bo czuje, że coś jest nie tak. Czuje, że jego życie nie przebiega tak, jak potrzeba, jest niepełne, że jesteśmy gorsi od innych, głupsi, mniej udani, a jednocześnie za wszelką cenę staramy się pokazać, że jesteśmy lepsi, mądrzejsi, bardziej przebojowi. I jedno jest nieprawdą i drugie. Wcale nierzadko życie doprowadza nas do poczucia niegodności. O tym mówił też papież. O godności człowieka i o tym, że człowiek źle do tej godności dąży. Na siłę, kłamliwie. Że tylko jest jedna godność tutaj w Jezusie Chrystusie. Nie umiemy żyć. Kto z nas, bracia i siostry, umie żyć? Kto skończył uniwersytet, gdzie nauczył się żyć? Kto ma taki certyfikat, dyplom, że może się pochwalić, że on świetnie poradzi sobie teraz z życiem? Są menadżerowie, są liderzy, są ludzie, którzy się znają na wielu różnych dziedzinach życia, ale na samym życiu to ja znam tylko jednego nauczyciela. Ale lekcje od niego nie lubimy brać. Korepetycje z chemii czy z biologii możemy, ale z Ewangelii nie. A kiedy on nam mówi prawdę o tym naszym losie i pokazuje nam nawet przez to, przez ten żagiel, że tak naprawdę to ukrywamy to wszystko szczelnie, żeby nic nie widać było. To większość ludzi jednak to chore, smutne życie ceni sobie bardziej niż niebo. O, tak to mniej więcej wygląda. W kilku słowach Jezus dzisiaj w Ewangelii odsłania nam prawdę o życiu na tym świecie. Na tym świecie. Nie w ogóle o życiu, tylko na tym świecie. Ten świat nie jest jedyny. Nie jest najważniejszy. Jezus mówi, jeśli wszystko ci się nie udaje, jest jeszcze inny świat. Mój świat, który chcę tobie ofiarować, bo go dla ciebie stworzyłem. Nie ten świat, jest jeszcze inny świat, dając swoje życie na krzyżu za ciebie. Bo to jest jego oferta wieczysta. Ten świat jest ukryty, zasłonięty. Nie widzimy tego świata innego. Jest za zasłoną fioletu, za zasłoną cierpienia. Jezus demaskuje ukryte niebezpieczeństwo. Jeśli stawiasz na siebie, jeśli stawiasz na ten świat, jeśli stawiasz na to życie, no to ile? 10 lat, 15 to będzie wszystko stabilnie trwało, a później? Jeśli jedną nogą przynajmniej nie stoisz w tym innym świecie, jeśli nic cię nie łączy z Chrystusem, albo byle co cię łączy z Chrystusem, jeśli te twoje spowiedzi gorzej wyglądają niż ściągawki na maturze, to katastrofa przyjdzie niebawem. Będzie coś gorszego niż depresja. Jezus to demaskuje dzisiaj w Ewangelii przed nami. Jeśli nawet to życie jest takie, że cię już rani, to odkryj póki czas jeszcze inny świat. On wskazuje lepszą drogę, pewniejszą, mocniejszą. Popatrzcie, bracia i siostry, o niczym złym nie mówię, tylko o tym, że jeśli cię spotka nieszczęście, to odkryj jeszcze szczęście. Na tym świecie wszystko można stracić, dlatego ci, którzy w tych wartościach opierają całą swoją nadzieję i sens życia, ryzykują ogromne niebezpieczeństwo. Nie tak będzie z nami, nie tak jest z chrześcijanami. Na szczęście dzięki Jezusowi każda utrata na tym świecie nie jest już pozbawiona pewnego zysku. Przede wszystkim zysku innego świata. Świata nienaruszalnego. Takiego, którego się nie traci i w którym nie ma żadnych strat. On to nazywał Królestwem Boga. Nazywał to Królestwem Niebieskim. Tak o tym mówił. Zobaczmy. Pewien człowiek przeżył dramat. Opuściła go żona. Dzieci też od niego się odwróciły i zostawiły go samego. Stracił pracę. Ma coraz gorsze efekty zdrowotne. Wchodzi smutny do klatki schodowej i w skrzynce na listy widzi dwa urzędowe pisma. Aż dreszcz przebiegł mu po plecach. Wyciąga jeden z tych listów, otwiera, ku przerażeniu dowiaduje się z jego treści, że jest to zawiadomienie o eksmisji z mieszkania, które zajmował przez wiele lat. Siada w fotelu w swoim pokoju, przygląda się meblom, książkom, sprzętom, które gromadził przez wiele lat i czuje, że to wszystko w jednej chwili będzie musiał sprzedać, rozdać, nie wiem, opuścić. Wszystko wydaje się być stracone. Nie widzi wyjścia z sytuacji. Pogrążony w tych smutnych swoich rozważaniach, nagle przypomina sobie, że w skrzynce jest jeszcze jeden list, równie urzędowy. Z ogromnym lękiem wraca na klatkę schodową, otwiera skrzynkę, wyjmuje ten świstek, trząsą mu się dłonie, ale treść listu zapiera mu dech w gardle. Jest to powiadomienie informujące go, że został spadkobiercą ogromnej fortuny po swoim zmarłym krewnym. Staje się właścicielem nowego domu, wspaniałego, ogromnego, poważnej sumy pieniędzy złożonej w banku. Patrzcie, bracia i siostry, życie przynosi nam dwa listy, dwie strony rzeczywistości. Zwykle czytamy tylko pierwszy list i jest on tak uderzający, że czasem już nie mamy siły zejść po ten drugi. Z dnia na dzień tracimy wszystko. Wszystko, co zyskujemy. Wreszcie stracimy nawet to życie na tym świecie. I to jest bardzo smutne. Ale nikt tego nie uniknie. Tu nie ma nieśmiertelnych. Nikt nie może sobie zbudować na tym świecie trwałego szczęścia. Ono może trwać przez kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat i bańka mydlana pęknie. Czasem niebezpieczną rzeczą jest, kiedy wszystko nam się układa. Obserwuję to u ludzi, którzy nie mają szczególnych wstrząsów, są też w dużym niebezpieczeństwie, bo nawet nie myślą o tej drugiej rzeczywistości. Żyją w tej bańce mydlanej, ona nie pęka i jest im dobrze. Iluzja wtedy może być pułapką. Czasem lepiej jest nawet wcześniej przeżyć pewne doświadczenie, które otwiera oczy, że jest jeszcze coś innego, że jest jeszcze jakieś inne królestwo, jakiś inny świat. I że jakiś krewniak na krzyżu wypłacił się ze swojej krwi, wycisnął z tych żył, ile się tylko dało, oddał to do krwiodawstwa wieczystego i teraz tego kredytu można brać, ile się chce i to przez całą wieczność. Rzeczywistość, w której żyjemy, ma dwie strony, ma dwa listy do zaoferowania. Nam wszystkim. Ojciec Pio kiedyś, którymś z kazań, powiedział, że życie jest tak jak taki piękny haft. Z jednej strony jest to plątanina nici, a z drugiej udana kompozycja. I że zwykle widzimy to wszystko tylko z tej poplątanej strony. I my tego nie rozumiemy, co się dzieje. Często też ta igła cierpienia wbija się w te palce. Tej drugiej strony nie widzimy, ale jest druga strona. Co jest za tym, za tą szatą? Co jest za tą tkaniną? Jest ta piękna strona Chrystusa. Jest obecność. On stał się naszym krewniakiem, wylał za nas krew, dał nam ten inny świat, stworzył ten inny świat, umierając tak naprawdę. Możemy z tego korzystać, nie musimy. Zbawienie nie jest przymusem. Bóg zbawił wszystkich, ale to nie znaczy, że przymusza wszystkich do zbawienia. Można po to sięgnąć lub nie. Tę krew spożywamy dzisiaj na Eucharystii. Jego krew jest w naszych żyłach. Staliśmy się sobie bliscy, krewniakami jesteśmy, z samym Bogiem. Kto sobie jednak z tego zdaje sprawę tak naprawdę? Albo kto sobie to wziął do głowy, mówi: Boże, jestem krewniakiem Boga. Uczynił to dla nas, bo wiedział, że nasze życie wcześniej czy później spotka się z tym piekielnym pierwszym listem. Że pewnego dnia w skrzynce na listy zobaczymy ten list. Dlatego tak robi z tymi, tak czyni z tymi, których kocha. Zostawia im jeszcze ten drugi. Wysłuszni nam. Wszystko się pewnego dnia popląta w tym życiu i trzeba odkryć tą drugą stronę. Tak było z Hiobem, tak było z Mojżeszem, tak było z Lewim, tak było z Magdaleną, tak było z Abrahamem, który tracił dom rodzinny, Ur, później stracił Sodomę i swojego krewniaka Lota, później stracił żonę dwa razy Sarę, stracił drugą żonę Hagar i swojego syna Izmaela, stracił nawet własnego syna Izaaka, później wszystko odzyskiwał. Ale w tych wszystkich utratach widział, że nie chodzi o to, co tutaj jest na tym świecie, że chodzi o jakiś inny świat. Taka jest historia pierwszego człowieka wiary. To nie jest historia z romansów jakichś albo z jakichś bohaterskich opowieści. Tylko historia życia. Wszystko jest piaskiem. Opiera się tylko na Bogu. Możesz wszystko mieć, ale w każdej chwili wszystko możesz stracić. Jezus mówi tak: cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na duszy swojej szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Kiedy Krzysztof Kolumb płynął też takim żaglowcu z masztami na Atlantyk i chciał odkryć drogę do Indii, nie wiedział, że odkryje Amerykę, płynął 70 dni i w końcu 12 października 1492 roku zobaczył jakiś kontynent. Nie wiedział, co to jest. On odkrył San Salvador, wyspę Salvador. Nomen omen, Salvador znaczy Zbawiciel. Odkrył wyspę, która się nazywa Zbawiciel. Pomyślcie o tym trochę głębiej, nie? Że w życiu każdy z nas ma swoją podróż, ale żeby odkryć ten kontynent Zbawiciela, trzeba stracić stary kontynent. Nie da się w dwóch naraz żyć. Nie wyobrażam sobie Krzysztofa Kolumba, który jedną nogą stoi w Hiszpanii, a drugą nogą stoi w Ameryce, bo by go to rozdarło. Kolumb, gdy stracił z oczu Europę, w pewnym czasie dopiero zobaczył Amerykę. Był czas, kiedy nie widział dwóch kontynentów. Nie widział nic oprócz wody. Odkrył ją. Kiedy coś tracimy na tym świecie, odkrywamy inny świat, który odkrył dla nas Salwador, Zbawiciel. Na swojej łodzi, na swoim okręcie, czyli w kościele. Podejrzewam, że na okręcie Kolumba byli ludzie, którzy tylko dlatego wypłynęli w tą niebezpieczną podróż, ponieważ wszystko stracili. Wielu było na pewno takich marynarzy, którzy może uciekali nawet przed wymiarem sprawiedliwości. Ale i byli tacy, którzy się wszystkiego wyrzekli i dlatego wsiedli na ten okręt. Jest bowiem jeszcze oczywiście inna droga odkrycia nowego świata, wyrzeczenie, a nie utrata. Droga trudniejsza, ale pozbawiona rozczarowań i smutku, takich depresji, lęku, rozpaczy, zwątpienia w życiu, wielkiego ryzyka. Jezus mówi do niektórych z nas, jeśli chcesz, to od razu wybierz inny świat. Od razu wybierz życie tylko ze mną. Co się dzieje w sercu? Ten, kto kocha swoje życie, mówi, traci je. Kto nienawidzi swojego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Wiem, że na tym świecie nie ma nic trwałego. Szukam więc kontynentu wieczności. Nowego życia, świata, w którym nie ma łez i bólu i utraty. Święty Paweł mówi w jednym ze swoich listów takie drastyczne słowa, nawet trudne bardzo, ale natchnione i prawdziwe. On mówi tak, ale to wszystko, co było dla mnie zyskiem, ze względu na Chrystusa uznałem za stratę. I owszem, nawet wszystko uznaję za stratę, ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, Pana mojego. Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci. Bylebym pozyskał Chrystusa. Pomyślcie tylko, za śmieci uznał wszystko, co może mu dać świat. Niekoniecznie złego. Nawet dobrego na tym świecie. On to uznał za śmieci. Tam po grecku nawet pisze taskybala. To znaczy coś więcej niż śmieci. Coś gorszego niż śmieci. Możemy sobie wyobrazić, co tam jest napisane. Jezus zapłacił tą najwyższą cenę za nasze zbawienie z tego dna, jakim stał się świat ludzi. W tych słowach, które czytamy dzisiaj, bracia i siostry, dostrzegamy Jego przeczucie śmierci. On mówi, przyjdzie ta godzina śmierci. Już jest ta godzina śmierci, bo Grecy do Niego przyszli. On zobaczył w tym znak, że już poganie do Niego przyszli, więc to już jest moment, kiedy musi oddać swoje życie. Nie tylko swoje szaty, nie tylko swoje słowa, nie tylko swoje cuda, ale życie wręcz oddać. Fizyczne życie na tym świecie za swoich uczniów i za nas również. I On to przyjął wszystko to, czego najbardziej my się lękamy. Na siebie. By nas właśnie z tego wydobyć. Bo czego ja i ty się lękasz najbardziej? Straty. Utraty. I On to wszystko stracił. I uwielbił stratę. Stratę uświęcił. Żeby nikt się już nie musiał tego bać. Przeżył opuszczenie przez najbliższych. Utratę czci. Utratę godności. Ból, hańbę, wstyd, poniżenie, lęk, obnażenie, biczowanie, wyzwiska, pobicie, fałszywe oskarżenia, zdrada, wreszcie okrutna śmierć. Wielu z nas już po części to przerobiło na pewno. Nie uciekł od tego wszystkiego, ale to wszystko przyjął, aby w tym wszystkim otworzyć nam drogę do zupełnie nowego wymiaru, gdzie już takich cierpień nie ma. I on mówi tak, teraz dusza moja doznała lęku i coś mam powiedzieć. Ojcze, wybaw mnie od tej godziny. Nie. Właśnie dlatego przyszedłem na tą godzinę. Ojcze, wsław Twoje imię. Wybrał to wszystko, co dla nas było już początkiem czegoś bardzo trudnego. Bo jeśli takie życie potrafi być bolesne, jakie jest, bracia i siostry, to jakie może być po śmierci, kiedy Bóg będzie nam wynagradzał te wszystkie cierpienia? Jakich On musi użyć materiałów, żeby nas uszczęśliwić, żebyśmy my te wspomnienia tragicznego życia, trudnego, bolesnego, żeby to dla nas w niebie nie było traumą. Żebyśmy nie mieli trudnych wspomnień w niebie. To jakie szczęście musi być użyte tam w niebie, żeby nas temu wszystko rzeczywiście wynagrodziło. On w tym wszystkim wsławił Ojca. A gdzie jest chwała Ojca, tam jest niebo. Tak powiedział Jezus. Wiedział, że ten świat nie ma już w sobie szczęścia. Ale w samym epicentrum nieszczęścia Jezus wprowadził chwałę Ojca. Tak mówił, że On powiedział do Ojca, wsław Twoje imię, Ojcze, w tym wszystkim, kiedy ja będę umierał. Wsław Twoje imię. O co tu chodzi? Po prostu w to samo epicentrum śmierci i cierpienia wprowadza chwałę Ojca. To znaczy, że to przeżycie i to nieszczęście czyni szczęściem. Bo tam, gdzie jest chwała Ojca, tam nie ma hańby. Tam, gdzie jest szczęście Ojca, tam już nie ma przekleństwa. To jest coś niesamowitego dla każdego z nas, że my w Chrystusie już nie musimy się niczego bać. Przez wszystko możemy przejść, bo On wszystko załatwił, bo On wszystko odkupił i wszystko uszczęśliwił. I każda droga wcześniej czy później stanie się szczęśliwą drogą. Bracia i siostry, dzisiaj w ogóle w Wielkim Poście mamy wiele okazji do tego, żeby zastanawiać się nie tylko nad powierzchownymi tematami naszej egzystencji, ale tak właśnie uchylamy rąbka tej tajemnicy, która jest zakryta tutaj na tym krzyżu. Niech te wszystkie refleksje nam pomogą uwierzyć w to, że jest szczęście. I oby nikt z nas nigdy nie zwątpił w to, że jest sens. I że Bóg wszystko dla nas uczynił w Jezusie Chrystusie, aby rozpacz nigdy nie trwała zbyt długo.